W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa Beata Matyjaszek-Matuszek, kierowniczka Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór Pani Profesor.
Dobry wieczór Państwu.
Pani Profesor, cukrzyca to jest epidemia jedna z kluczowych w XXI wieku. Z tym już chyba nie ma co dyskutować. Niewiele wskazuje na to, że trend odnośnie liczby ilości diagnozowanych pacjentów w najbliższym czasie miałby się odwrócić. Osobna kwestia to pacjenci niezdiagnozowani, bo ich pewnie liczby chyba tak. Nawet nie znamy. Nawet nie możemy przypuszczać, ile takich jest. Tymczasem cukrzyca, o której tak często mówimy we wszystkich mediach, sieje w naszym organizmie niezwykle poważne spustoszenie.
Tak, to prawda. Rzeczywiście cukrzyca jako oddzielna jednostka chorobowa kieruje się pewnymi prawidłami, zasadami występowania, powikłań, które generuje. Bardzo słusznie pan stwierdził, że jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego zwłaszcza, to my do końca nie znamy statystyk rozpoznawania tej choroby, bo wydaje się, że w Polsce to jest około 3 milionów osób, które chorują na tę chorobę, na tę postać cukrzycy typu, chodzi o cukrzycę typu drugiego. Natomiast być może drugie tyle to są pacjenci wciąż niezdiagnozowani, tak, którzy mają dyskretne, niecharakterystyczne objawy, ale nie są do końca zdiagnozowani, a więc w związku z tym nie są leczeni.
Zatrzymajmy się trochę na cukrzycy typu drugiego, bo o pierwszym typie też będziemy dzisiaj mówić, chyba w większości. Pani profesor, pół biedy, jeżeli pacjent jest zdiagnozowany, bo może wdrożyć odpowiednie leczenie, może stosować się do odpowiedniej diety, no ale jeżeli nie jest zdiagnozowany, jeżeli te objawy, tak jak pani wspomniała, są subtelne dość, to konsekwencje mogą być poważne. Zaczynają być bardzo poważne.
Tak jest. I te konsekwencje są identyczne do tych, które występują już u pacjenta z cukrzycą typu drugiego. Czyli chcę powiedzieć, że hiperglikemia u pacjenta, czyli ten podwyższone stężenie cukru we krwi, nawet jak jest niezdiagnozowane, a więc i nieleczone, to daje określone powikłania. My często mówimy, że przecież wysoki cukier nie boli, tak? Więc pacjent nie reaguje na to, że jest zmęczony, senny, że ma wzmożone pragnienie, że oddaje większą ilość moczu, że to go wybudza w nocy. Jakby stara się kompensować te objawy jakąś swoją aktywnością życiową, ale niestety powikłania się generują i zmiany, które powstają w obrębie naczyń krwionośnych, są absolutnie później nieodwracalne. Więc w momencie, kiedy chory zostanie rozpoznany i zaczyna wdrażać leczenie i bardzo się stara, to my często możemy powiedzieć, ale niestety powikłania, które w naczyniach krwionośnych, oka, nerek, serca, prawda, te duże i małe naczynia, one mogą być nieodwracalne.
I otworzyła pani profesor tym samym ogromny rozdział, bo cukrzyca to wyzwanie nie tylko dla diabetologów i diabetyków tym samym, ale tak. I dla nefrologów, dla naczyniowców, dla kardiologów i tę listę można by wydłużać.
Tak jest. I my absolutnie współpracujemy z lekarzami innych specjalności, bo to często nam się zdarza tak, że to właśnie neurolog, który rozpoznaje udar mózgu u swojego pacjenta, jednocześnie stwierdza cukrzycę typu drugiego. To tak samo zdarza się u pacjentów kardiologicznych, gdzie zawał może być pierwszą manifestacją cukrzycy typu drugiego. Podobną współpracę mamy z ginekologami, bo przewlekłe stany infekcyjne w drogach moczowo-płciowych u kobiet absolutnie mogą być pierwszym objawem cukrzycy, więc można by było tych specjalności, w których powikłania cukrzycy się ujawniają często jako pierwsze, mnożyć.
No dobrze, ale te, jak pani powiedziała przed momentem, te symptomy gdzieś tam w którymś momencie się pojawiają, szczególnie przy cukrzycy typu drugiego, bo o tej teraz mówimy. Najważniejsze, żeby odczytać je i odczytać w dobrym momencie.
Proszę pamiętać, że w patogenezie cukrzycy typu drugiego my nie mamy gwałtownego niedoboru insuliny, jak w typie pierwszym, prawda? W tym typie ludzi cukrzycy typu pierwszego u ludzi młodych. Tu te objawy są związane z tym, że insulina jest w organizmie, tylko ona działa nieprawidłowo z uwagi na nasilającą się insulinooporność. Więc oczywiście komórka beta-trzustki zwiększa produkcję insuliny, tym niemniej efekt działania insuliny na obwodzie jest gorszy, a w związku z tym nie ma jasnych, nagłych, gwałtownych i mocno nasilonych objawów. Te objawy rozkładają się w czasie, te objawy są raz subtelne, delikatnie zauważalne, raz się nasilają i to niestety usypia czujność pacjenta.
I tu jest ten bardzo ważny moment, bo o ile w przypadku, nie wiem czy tak można powiedzieć, pacjent z cukrzycą typu pierwszego niejako od młodych lat jest przyzwyczajany do pewnych zachowań i pewnych obowiązków i nawyków, o tyle na pacjenta z cukrzycą typu drugiego często spada to jak przysłowiowy grom z jasnego nieba. Mhm,
tak jest. I raz, że jest nieprzygotowany, dwa, że jest aktywny najczęściej zawodowo, bo jest to choroba ludzi w wieku dorosłym, dojrzałym albo troszkę starszych, więc ci ludzie są najczęściej zajęci swoimi sprawami, więc też tak mało się centralizują na objawach. No często nie słuchamy niestety swojego organizmu.
Pani profesor, i tak jak powiedzieliśmy, jest to wyzwanie dla endokrynologów, bo cukrzyca jest tą chorobą, i teraz powoli pewnie będziemy przechodzili do cukrzycy typu pierwszego, która niestety koreluje z zupełnie innymi chorobami.
Często mówię, że cukrzyca typu pierwszego to jest zupełnie inna choroba niż cukrzyca typu drugiego. To jest choroba o podłożu autoimmunizacyjnym, a więc choroba, w której mamy defekt w układzie immunologicznym, który doprowadza do niszczenia komórek beta i wydzielania insuliny. Więc u takiego pacjenta objawy choroby są trudne do niezauważenia, dlatego że objawy są szybkie, gwałtowne, mocno nasilone. I to jest najczęściej tak, że pacjent jest jednego dnia zupełnie zdrowy, aktywny, a już w ciągu tygodnia jest ciężko chorym człowiekiem. I ta cukrzyca występuje głównie u ludzi młodych, tak? U ludzi w wieku dziecięcym, pokwitania i u młodych dorosłych.
Dlaczego te komórki beta są tak istotne?
Komórki beta produkują insulinę, tak? To w komórkach beta pod wpływem pewnych regulacji po przyjęciu pokarmu one są przeznaczone, ukierunkowane do tego, żeby tę insulinę w odpowiedzi na bodziec pokarmowy produkować. Natomiast jeżeli przeciwciała indukowane przez układ immunologiczny zniszczą komórkę beta, to niestety nie ma miejsca do produkcji insuliny i mamy bezwzględny niedobór insuliny.
Pani profesor, szczególnie w cukrzycy typu drugiego dochodzi do, tak jak wspomnieliśmy, do pewnych korelacji zupełnie z innymi chorobami i dysfunkcjami metabolicznymi.
Jeżeli się skupimy na cukrzycy typu drugiego, to te korelacje dotyczą jakby innych sfer naszego zdrowia, tak? One są związane z powikłaniami naczyniowymi, narządowymi, tak? Czyli powikłania ze strony nerek, powikłania ze strony serca, powikłania neurologiczne, tak? Czy powikłania związane ze sprawnością seksualną u naszych chorych, to są te sfery, które się wikłają w przypadku nieleczonej czy źle leczonej cukrzycy typu drugiego.
A w przypadku cukrzycy typu pierwszego?
A w przypadku cukrzycy typu pierwszego te objawy i te powikłania oczywiście mogą również występować, ale one zdecydowanie występują później i zdecydowanie częściej dotyczą małych naczyń krwionośnych, czyli te o typie retinopatii czy nefropatii, czyli uszkodzenia oka, naczyń krwionośnych oka, czy uszkodzenia naczyń drobnych, naczyń krwionośnych nerki, mogą dominować nad tymi objawami ze strony serca, mózgu czy innych włókien nerwowych, prawda? Natomiast musimy powiedzieć o tym, że jeżeli cukrzyca typu pierwszego ma podłoże autoimmunizacyjne, to taki pacjent jest też w grupie ryzyka, jest narażony na inne choroby autoimmunizacyjne ze strony innych narządów, czyli te powikłania już są zupełnie inaczej generowane, mają zupełnie odmienne podłoże.
I tych chorób znowu jest cała lista.
Tak jest. I tych chorób jest znowu cała lista, bo proszę pamiętać, że te choroby autoimmunizacyjne, czyli jeszcze raz powtórzę, to są te choroby, w które jest zaangażowany układ immunologiczny, który produkuje przeciwciała przeciwko własnym tkankom, własnym narządom, mogą dotyczyć te choroby każdego innego narządu, prawda? Czyli my, lecząc pacjenta z cukrzycą typu pierwszego, absolutnie o tym pamiętamy i takiego pacjenta przynajmniej raz w roku diagnozujemy w kierunku najczęstszych chorób autoimmunizacyjnych, innych narządowo niż trzustka.
Innych narządowo, niech zgadnę, myśli pani profesor o tarczycy.
Tak, zdecydowanie myślę o tarczycy, dlatego że to jest ten gruczoł endokrynny, który jest dotknięty najczęstszą inwazją przeciwciał u pacjenta z cukrzycą typu pierwszego. Czyli chcę powiedzieć o tym, że pacjent z cukrzycą typu pierwszego, im dłużej choruje na tę chorobę, to ma większe ryzyko rozwoju też autoimmunizacyjnej niedoczynności tarczycy. To z jednej strony. Z drugiej strony jest też narażony na choroby autoimmunizacyjne, też tarczycy, ale o innym nieco typie, które są związane z innymi przeciwciałami. Tu mam na myśli chorobę Graves-Basedowa. Ale wciąż pamiętajmy o innych narządach, czyli z jednej strony my również patrzymy, my endokrynolodzy, na przede wszystkim gruczoły endokrynne, czyli zwracamy uwagę na nadnercza, bo ta autoimmunizacja może dotknąć, może być skierowana w stronę kory nadnerczy i rozwinąć chorobę Addisona, więc do cukrzycy typu pierwszego może się dołączyć niedoczynność tarczycy i niedoczynność nadnerczy i wtedy mamy taki zespół niedoczynności wielogruczołowych. To oczywiście nie dotyczy każdego pacjenta z cukrzycą typu pierwszego, ale my każdego pacjenta przynajmniej raz w roku diagnozujemy pod kątem innych endokrynopatii autoimmunizacyjnych.
I trochę ubiega pani moje pytanie, bo nigdzie chyba tak jak w przypadku endokrynologii nie jest tak, żeby upośledzenie jednego narządu nie wpływało na drugi.
To rzeczywiście są narządy połączone ze sobą, chociaż my właściwie większość układów w naszym organizmie mamy ze sobą sprzężonych, połączonych na zasadzie stymulacja i efekt.
Ale w przypadku endokrynologii wygląda to zupełnie szczególnie.
Tak, wygląda to szczególnie rzeczywiście i my lekarze o tym pamiętamy, dlatego staramy się tych naszych pacjentów monitorować. Więc ja muszę się przyznać, że nawet jeżeli pacjent z cukrzycą typu pierwszego nie zgłasza typowych objawów dla niedoczynności tarczycy, to ja zawsze, to my wszyscy, endokrynolodzy i diabetolodzy również, sprawdzamy przeciwciała przeciwtarczycowe u pacjenta z cukrzycą typu pierwszego, tak? Pamiętając o tym jakby wspólnym podłożu autoimmunizacyjnym tych chorób.
Ta korelacja może dotyczyć w przypadku cukrzycy typu pierwszego szczególnie tarczycy, a znowu na te choroby tarczycy szczególnie narażone są przede wszystkim kobiety.
I tak jest w populacji ogólnej, prawda, że w populacji ogólnej to kobiety dominują w grupie pacjentek z chorobą autoimmunizacyjną, głównie z chorobą Hashimoto. Ta przewaga kobiet jest 5-7-krotnie większa nad mężczyznami. W populacji pacjentów z cukrzycą typu pierwszego nie mamy takiej zależności. Tu z równą częstością chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Czyli możemy powiedzieć, że wtedy cukrzyca typu pierwszego znosi to uprzywilejowanie, czy tą predyspozycję kobiet. W cukrzycy typu pierwszego, jak powiedziałam, chorują pacjenci na choroby autoimmunizacyjne tarczycy z równą częstością. Chorują głównie ci, którzy dłużej chorują na cukrzycę typu pierwszego, ale także ci chorują, u których wytwarzają się przeciwciała przeciwtarczycowe. Stąd też my profilaktycznie już, żeby wiedzieć na przyszłość i chronić pacjenta, uprzedzić go, oznaczamy te przeciwciała w trakcie trwania choroby.
Pani profesor, ale nie skupiajmy się tylko na układzie endokrynnym, bo ja wiem, że ten najbliższy jest pani, ale cukrzyca typu pierwszego niestety, tak jak wspomnieliśmy, się je ogromne spustoszenie i nie dotyczy ono tylko układu endokrynnego.
Tak, oczywiście to prawda. My się na początku skupiamy nad układem endokrynnym, ale proszę pamiętać o tym, że w przypadku tego podłoża autoimmunizacyjnego nasi pacjenci z cukrzycą typu pierwszego chorują też na takie choroby o takim podłożu, inne narządowo. Najczęściej taka koincydencja chorobowa występuje na przykład z celiakią, czyli z zespołem upośledzonego wchłaniania w zakresie kostków jelitowych, gdzie niestety to też to występowanie celiaki u pacjenta z cukrzycą typu pierwszego pogarsza przebieg cukrzycy typu pierwszego i my, jeżeli mamy pacjenta, który jest wyrównany, jeżeli chodzi o glikemię, jest dobrze leczony, prawidłowo leczony i nagle u niego innego obserwujemy jakieś zwyżki nieuzasadnione poziomu cukru, czy też spadki glikemii w formie hipoglikemii, to absolutnie szukamy innej przyczyny. I tu wtedy myślimy o innych endokrynopatiach, myślimy o celiakii, ale też myślimy o innych chorobach układowych. Myślimy o na przykład RZS-ie, czyli reumatoidalnym zapaleniu stawów, prawda? Myślimy o różnych chorobach także poza układem endokrynnym.
A więc całe spektrum chorób, na które endokrynolog i osoba zajmująca się pacjentem z cukrzycą typu pierwszego musi zwracać uwagę.
Tak jest, ale już wtedy nie robimy takich badań profilaktycznych, zanim pacjent zaprezentuje objawy. W przypadku pozostałych narządów raczej obserwujemy pacjenta, jakie on objawy rozwija, tak? Czyli jeżeli ma dolegliwości bólowe ze strony drobnych stawów, to wtedy myślimy o RZS-ie. Jeżeli ma objawy związane z zaburzeniem wchłaniania, czyli biegunki albo biegunki na zmianę z zaparciami, albo inne objawy związane z zespołami złego wchłaniania, to oczywiście myślimy o tej celiaki, ale nie robimy badań, prawda, od razu od początku choroby, badań profilaktycznych w tą stronę.
Dobrze, powiedzieliśmy o tym, co niestety może spotkać pacjenta, ale to wcale nie znaczy, że absolutnie nie znaczy, że medycyna i specjaliści są bezsilni.
Nie, no oczywiście, że nie. Ja zawsze mówię, już na początku rozpoznania choroby o podłożu autoimmunizacyjnym, że to jest zła wiadomość, tak? Bo to jest choroba, która będzie temu pacjentowi towarzyszyła do końca życia. Ale to jest jedyna zła wiadomość, którą przekazujemy pacjentowi. Bo zaraz potem mówię, że na szczęście medycyna ma leki i my dzisiaj jesteśmy naprawdę świetnie wyposażeni w cały arsenał leków, dzięki któremu pacjent może normalnie żyć. Może normalnie chodzić do szkoły, skończyć studia, podjąć bardzo wymarzoną przez siebie pracę zawodową, może zostać matką, ojcem, założyć rodzinę i żyć normalnie. Medycyna absolutnie staje dzisiaj zgodnie z zapotrzebowaniem tego pacjenta, gdzie może wprowadzić skuteczne leczenie.
Bo wie pani profesor, że nie brak jeszcze do tej pory takich opinii, że diagnoza cukrzycy, czy to pierwszego, czy drugiego typu, to pewnie zwykle staje przed pacjentem cała lista, szereg ograniczeń, jakie będą go czekały do końca życia. Wyrzeczeń niejako.
Mhm. Tak, i myślę, że tak było jeszcze wiele, może nawet niedawno, a dzisiaj zupełnie inaczej już podchodzimy. Chcę panu powiedzieć, że to, że mamy świetne insuliny, prawda? Insuliny absolutnie ludzkie, insuliny analogowe, to, że mamy świetne urządzenia do podawania insuliny, czyli zarówno te automatyczne wstrzykiwacze, jak również pompy osobiste, gdzie przecież cała rzesza młodych, małych pacjentów używa pomp, że kobiety planujące ciążę mogą sobie wypożyczyć pompę insulinową, że ceny tych urządzeń też są bardziej akceptowalne przez pacjentów. To wszystko pokazuje, że my dzisiaj absolutnie inaczej podchodzimy do pacjenta z cukrzycą typu pierwszego i pozwalamy mu na to, nawet motywujemy go do tego, że on może normalnie funkcjonować w społeczeństwie cały czas pracując.
I dziś ta cukrzyca właściwie zupełnie inaczej może być definiowana.
Tak, i myślę, że ona już nie jest takim straszakiem, czy w szkole, czy w miejscu pracy. Oczywiście dobrze jest, jeżeli nauczyciel, czy koledzy w pracy wiedzą, że pacjent choruje na cukrzycę typu pierwszego i przyjmuje insulinę. I to przecież całe lata był bardzo wstydliwy problem i myślę, że pacjenci ukrywali często fakt chorowania na tą chorobę. Myślę, że dzisiaj czasy się zmieniły, ludzie też się zmieniają, ta wiedza jest jednak wszechobecna na temat tych chorób, co i my tu dzisiaj czynimy. W związku z tym myślę, że to patrzenie na cukrzycę i na pacjenta, który przyjmuje insulinę, również się bardzo zmieniło na korzyść.
Ważne jest jednak, żeby diagnoza i w jednym, i w drugim przypadku była postawiona najszybciej, jak to możliwe.
Tak, oczywiście. I tu myślę, że lekarze, zarówno lekarze rodzinni, jak i specjaliści, i inni specjaliści, absolutnie stoją na stanowisku tej pomocy i rozpoznawania. Natomiast ważna jest edukacja. I ważne jest to, żeby pacjent wiedział, kiedy ma słuchać jak ma słuchać tego organizmu, kiedy ma wybrać te objawy, które są niepokojące i zgłosić się do swojego lekarza.
To jest również bardzo ważne w przypadku rodziców, żeby wiedzieli, w którym momencie powinna im się ta kontrolna lampka
absolutnie
zaświecić.
Absolutnie tak, tak. Rodzic też powinien nie tylko wczuwać się w siebie i słuchać swojego organizmu, ale do pewnego, właściwie chyba rodzic to całe życie wpatruje się w swoje dziecko i też powinien te objawy znać. Proszę jeszcze pamiętać o tej predyspozycji genetycznej w przypadku chorób autoimmunizacyjnych, że to nie jest, my cały czas uważamy, że czynnikiem patogenetycznym jest predyspozycja genetyczna i na to nakładający się jakiś czynnik taki spustowy, który ujawni tę predyspozycję. To jest często infekcja wirusowa, to jest często jakiś stres dużego kalibru, który daje pewne przeprogramowanie w układzie immunologicznym. Także tych czynników sprawczych tu może być kilka.
Pięknie dziękuję profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, kierowniczka Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję panu i dziękuję państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.